Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś chciałem poruszyć taki temat, który jakoś przyszedł mi ostatnimi dniami. Temat, który też i pokazał wyraźnie, jak bardzo gdzieś potrzeba w naszych wspólnotach parafialnych, mówię tu także przede wszystkim o naszej, takich podstawowych elementów z nauczaniem Kościoła, ale takich, które dotyczą rzeczywiście naszej wiary, to znaczy tych rzeczy, które się poruszamy. Bo nie mając wiedzy na pewne tematy, rozmawiając z kimś możemy popełnić błąd, to znaczy dać mu jakąś niezbyt dobrą odpowiedź. Tu nie jest kwestia zła, dobra. Nie, tylko niezbyt dobrą. I przy okazji właśnie wypominek, przy okazji różnego rodzaju momentów, których trudnych momentów, na przykład śmierci dziecka, pojawia się problem związany z tak zwaną modlitwą za dzieci. Ale modlitwą za dzieci, które zmarły. I zależało mi dzisiaj, żebyśmy poruszyli sobie temat, który Kościół bardzo mocno za papieża, przepraszam, Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI zlecił komisji jeszcze raz zbadanie tematu, co się dzieje z dziećmi, które odeszły z tego świata, a nie przyjęły Chrztu Świętego. To jest taka rzeczywistość, którą ciężko jest czasem rozeznać. Natomiast dlaczego to zrobił? Ze względu na to, że mamy do czynienia teraz obecnie, znaczy obecnie mamy do czynienia z takim dużym, powszechnym, bym powiedział, trendem wynikającym z konsumpcjonizmu i wynikającym z takiego bym powiedział, wygodnictwa, jak pozbawienie dzieci życia. I wprost Komisja Watykańska mówi tutaj przede wszystkim o kwestii in vitro, czyli tym, że podczas próby poczęcia dziecka mamy do czynienia z wieloma próbami, to znaczy mamy do czynienia z wieloma komórkami, które są zapłodnione, czyli już początkiem życia ludzkiego, które organizm nie przyjmuje na przykład, załóżmy. Więc tak naprawdę, aby jedno dziecko mogło się począć, to trzeba implantować w organizm kobiety kilka takich komórek. I mamy kilka procesów, które się odbywają. Nie od razu za pierwszym razem to się dokonuje, a poza tym kolejne komórki zapłodnione pozostają w ciekłym azocie. Później nie wiadomo do końca, co się z nimi dzieje. To są wszystko ludzie. I teraz temat to był jeden. Druga sprawa to była aborcja, która się dokonuje na bardzo dużą, na szeroką skalę na świecie. No i wreszcie mamy temat związany z dziećmi, które są poronione. Dlaczego Kościołowi tak na tym zależy? Po pierwsze dlatego, żeby dać nadzieję. Nadzieję tym, którzy stracili dziecko nie z własnego powodu. Czyli na przykład mamy do czynienia z poronieniem. Ale też jednocześnie dać nadzieję Kościołowi na to, co się dzieje z dziećmi, które po prostu zginęły. Chrzest Święty jest warunkiem do zbawienia i Kościół wprost o tym mówi. Tylko, że chrzest może dokonywać się w różny sposób. Nie musi dokonać się w taki sposób, w jaki my znamy, to znaczy przez wodę. I wypowiadane słowa, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To dotyczy każdego człowieka, który żyje, który ma władzę, posiada rozum, którym może podejmować decyzje. I dlatego na przykład ze względu na dobro dzieci, skoro chrzest jest warunkiem do zbawienia, dlatego dzieci się chrzci jako dzieci, czyli ludzi się chrzci jako dzieci. Po to, żebyśmy w razie gdyby cokolwiek się wydarzyło, to mamy do czynienia z otwartą drogą do nieba, do zbawienia. Oczywiście, że później człowiek na swojej drodze sam już dokonuje wyborów. To człowiek może odpowiedzieć na relację z Bogiem albo może ją odrzucić. I to od relacji z Bogiem zależy w tym momencie moje zbawienie. Całe zbawienie człowieka dokonuje się tylko i wyłącznie przez Chrystusa w obecności Ducha Świętego, w Jego działaniu. I teraz, co się dzieje w takim razie z dziećmi, które nie miały szansy przyjęcia chrztu? Powiedziałem, że mamy do czynienia z różnymi rodzajami chrztu. Tak. Przypomnijmy sobie tu historię z Biblii. Chodzi o moment, kiedy to Chrystus jest narodzony. I wtedy Herod wydaje rozkaz, aby zamordować wszystkich chłopców powyżej drugiego, przepraszam, od drugiego roku życia, do drugiego roku życia, wszystkich chłopców wymordować, aby dopaść Jezusa. I popatrzmy, w liturgii Kościoła mamy wspomnienie świętych młodzianków po świętach Bożego Narodzenia. Te dzieci są święte, chociaż te dzieci żydowskie nigdy nie przyjęły chrztu. Bo mowa jest tutaj o tak zwanym chrztu krwi. Czyli może się on dokonać przez męczeństwo. I Kościół też wierzy w to, że w przypadku pozbawienia dziecka życia przez na przykład rodziców, mowa jest tutaj o aborcji, mowa jest tutaj na przykład o kwestii in vitro, mamy do czynienia z chrztem krwi. Czyli jest otwarta droga do nieba. Natomiast co z dziećmi, które nie otrzymały tego rodzaju chrztu? Jest jeszcze jedna opcja. Mianowicie, jeśli mamy do czynienia na przykład z tym, że ktoś rodzi się pod sercem albo poczyna się pod sercem ludzi wierzących, czyli rodziców, którzy wierzą, to jest duże prawdopodobieństwo tego, że jeżeli przyjdzie na świat, to zostanie ochrzczony czy ochrzczona. Więc jeśli dokonuje się to pod sercem mamy w postaci właśnie tego, że to dzieciątko umiera, czy też rodzi się albo martwe, albo umrze zaraz po urodzeniu, albo w bardzo krótkim czasie nie zdąży się ochrzcić tego dzieciątka, a nawet nie było przypuszczenia ku temu, że może być zaraz strata życia, więc nawet nie dokonano chrztu tak zwanego z wody, czyli który każdy z nas może wykonać, wówczas mamy do czynienia przez wzgląd na wiarę tych rodziców z tak zwanym chrztem pragnienia. Czyli, że pragnęliby tego, aby to dziecko ochrzcić. Co jednak zrobić z tymi dzieciątkami, które na przykład nigdy nie poznałyby Chrystusa? Prawdopodobnie, bo różne losy mogą nastąpić, bo są na przykład innej wiary. Są na przykład z krajów, w których nie ma chrześcijaństwa na przykład, bo nie ma wstępu tam chrześcijanom. Co wówczas? Podkreślam, że te dzieci nie mają, tu nie ma rozróżnienia na kwestie wierzących, niewierzących. Tu mamy do czynienia z czystym dzieckiem, które poczyna się pod sercem mamy, które ma przyjść na świat. Wówczas mowa jest o tym, co ma Kościół jako pragnienie. A pragnieniem Kościoła jest to, aby wszyscy ludzie osiągnęli zbawienie. I wówczas mamy do czynienia z tak zwanym pragnieniem Kościoła, czyli jest to chrzest pragnienia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że do tego czasu papieża Benedykta XVI od średniowiecza wykształciło się na podstawie teologów, bo tej dziedziny nie mamy w Piśmie Świętym pokazanej. Nie ma tego. Pismo Święte na ten temat milczy. Mamy to, co robił Chrystus z dziećmi, które już żyły. Ten element, ten moment, w którym Jezus mówi: nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie, do takich należy Królestwo Niebieskie, jest bardzo kluczowym elementem pokazującym właśnie to, że te dzieci są naprawdę miłe Bogu. W związku z tym to samo dokonuje się w momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie choćby ze śmiercią dziecka. Jest jedna rzecz bardzo ważna, mianowicie Bóg dał nam sakramenty. I bez tych sakramentów to jest nasza droga do zbawienia. Sakramenty są drogą do zbawienia. My jesteśmy tak naprawdę zobowiązani do ich przestrzegania, przyjęcia. Oczywiście słowo zobowiązani to nie chodzi o to, że jesteśmy niewolnikami i musimy to zrobić. Nie, tylko to jest nasza droga ku zbawieniu. Tym posługuje się Kościół. Bóg te sakramenty nam przekazał, ale Bóg sam nie ograniczył się sakramentami. To znaczy, że On może działać poza nimi. On może dać łaskę danego sakramentu człowiekowi, który nie ma możliwości go przyjąć. Czyli to, co dokonuje sam sakrament, Bóg może dać danemu człowiekowi, który nie ma możliwości go przyjąć. I dlatego popatrzcie, że mowa jest właśnie o tej rzeczywistości chrztu pragnienia czy chrztu krwi. Te dzieci nie mają możliwości, zresztą to się też dokonuje w przypadku ludzi dorosłych, bo mamy do czynienia czasami z misjami, na misjach, gdzieś w dalekich krajach, gdzie ktoś nie poznał Chrystusa i zaczyna się przygotowywać do tego chrztu. Ale coś się wydarzyło, albo sama śmierć go spotkała w postaci umarł, jakiś wypadek nastąpił, czy też ktoś, mamy do czynienia czasami z plemionami różnymi, które są pogańskie, ktoś po prostu dokonał zabójstwa na nim samym. Czy będzie zbawiony? Tak. Dlaczego? Dlatego, że miał chrzest pragnienia. Miał pragnienie, które w tym momencie oczyszcza go ze wszystkiego i otwiera mu drogę do nieba. To samo dokonuje się w przypadku, popatrzmy, mamy do czynienia z tym, że on przygotował się do chrztu, czyli wiara w Chrystusa. To samo, jeśli doszłoby do tego na przykład, że ktoś nie przyjął chrztu na przykład i właśnie, tak jak było powiedziane przed chwilą, właśnie doświadcza cierpienia z tego powodu, że przygotowuje się albo że wierzy w Chrystusa, a nie doświadczył jeszcze chrztu. Mamy do czynienia dokładnie z chrztem krwi. Więc Bóg, skoro nie jest ograniczony sakramentami, może udzielać łask, które normalnie my osiągamy przez przyjmowanie sakramentów. Tak jak mówiłem, od średniowiecza wykształciło się przekonanie, że skoro w Piśmie Świętym nie ma napisanego tekstu, nie ma jasno określone, co się dzieje z takimi dziećmi, które nie są ochrzczone, w związku z tym mowa jest o tym, że, to znaczy teologowie do tego dochodzili gdzieś przez wieki, że prawdopodobnie oprócz piekła i oprócz nieba, nie mówiąc o czyśćcu w tej chwili, ale o tych dwóch drogach, do których zostaliśmy przeznaczeni ostatecznych, znajduje się jeszcze tak zwany limbus puerorum, czyli znajduje się pewnego rodzaju otchłań, w której znajdują się dzieci, które nie mogły przyjąć chrztu świętego. Te dzieci są szczęśliwe, ale nie mają możliwości oglądania Boga. Nie cierpią jednak, dlatego że nie mają grzechów. Tak było przez wieki. Podkreślam, była to tylko teoria. Nie było to żadnym dogmatem. Kościół poszukiwał możliwości, jak to rozwiązać, jak do tego podejść. I właśnie teraz za czasów papieża Benedykta XVI ta komisja wydała dekret, wydała dokument pokazujący jasno i konkretnie, że nie można tego w ten sposób przyjąć. Biorąc pod uwagę miłosierdzie Boże, biorąc pod uwagę Jego sprawiedliwość i Jego dobroć, sprawiedliwość polegającą nie na tym, co po ludzku mamy do czynienia, czyli robiłem coś złego, otrzymuję karę, robiłem coś dobrego, otrzymuję nagrodę, tylko sprawiedliwość polegającą na tym, że Bóg zna mnie całkowicie, czyli wie o całej historii mojego życia. Czyli sprawiedliwie będzie mnie oceniał. Nie będzie mnie wkładał w ramki na zasadzie takim powinienem być, czy też na przykład będzie mnie oceniał powierzchownie. Nie. Stąd też moment związany z takim dzieckiem. Bóg wie doskonale, kim ten człowiek jest i że nie było szansy, aby przyjął chrzest święty. Dlatego Kościół zaczyna mówić jasno na ten temat, że Bóg znajdzie sposób, aby takie dziecko przyjąć do swojej chwały, i Kościół głęboko w to wierzy, że to nie będzie żadna otchłań, tylko to jest po prostu czyste niebo. Czyli jest to zbawienie z możliwością oglądania Boga, czyli tak jak każdy człowiek, który trafia do nieba. Stąd też tutaj pojawia się temat związany z modlitwą za dzieci nienarodzone, bo czasem ludzie dając na przykład na wypominki dookładają i za wszystkie dzieci nienarodzone na przykład. Właśnie przez to nauczanie Kościoła, o którym teraz mowa, ta modlitwa nie ma sensu. Co to znaczy? Tak, żeby to dobrze zrozumieć. Modlitwa za zmarłych jako taka jest modlitwą, w której prosimy Boga o przebaczenie naszych grzechów. Czyli o to, żeby Bóg oczyścił tych zmarłych z ich grzechów i przyjął do chwały wiecznej. Ale dziecko takie nie popełniło żadnego grzechu. Więc dlatego to dziecko jest w ramionach Boga, jest zbawione. Tam modlitwa absolutnie już nie jest nikomu potrzebna. Dlatego Jeżeli chodzi o mszę świętą na przykład za dzieci nienarodzone, zwróćmy uwagę, że kiedy bylibyście na pogrzebie dziecka, czyli dziecka, które nie zostało ochrzczone, przepraszam za takie może określenie, ale dla mnie teksty, które są na pogrzeb dziecka, czy to ochrzczonego, czy nieochrzczonego, są po prostu piękne. Kościół tam jest ogromnie delikatny. Tam jest bardzo subtelny, jest po prostu w tej materii bardzo wyważony. I w przypadku pogrzebu dziecka nieochrzczonego, wszystkie teksty, czy to są w mszy świętej, czy to są pogrzebowe, wszystkie teksty nie modlą się za dziecko, tylko modlą się o pociechę dla tych, którym to dziecko odeszło, czyli dla ich rodziców i krewnych. Tak jest nauczanie Kościoła. Dlatego ilekroć chcielibyście na przykład prosić o zbawienie tego dzieciątka, pamiętajcie o jednym, że ono jest zbawione. Kiedyś w mojej rodzinie jest rzeczywiście siostra mojej mamy, która odeszła chyba po 2 miesiącach, po urodzeniu. I był rzeczywiście często ja jako i dziecko, i dorosły, przychodziłem na jej grób. A później już mając wiedzę dotyczącą właśnie tego, co dzieje się z takimi dziećmi, przychodząc na ten grób, przychodziłem razem z rodzicami i modliliśmy się za jej wstawiennictwem, za całą naszą rodzinę. Bo to dziecko jest święte. Pamiętajmy też jeszcze o jednym, że człowiekiem zostajemy do końca. Nie zmieniamy gatunku, jeżeli moglibyśmy to tak powiedzieć. Nie stajemy się aniołkami. Czasem na grobach pisze się, że powiększył grono aniołków. No nie. Ja wciąż jestem człowiekiem. Anioł to jest zupełnie inny, mówiąc takim językiem ludzkim, gatunek. On jest stworzony jako anioł i aniołem zostanie. Ja zostałem powołany do życia jako człowiek i człowiekiem zostanę. Powiększył grono świętych. A to tak. Jeśli mówimy na przykład o dzieciach. Dlatego tak istotną rzeczą jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że nasza modlitwa w tym przypadku zaproszeni jesteśmy, żeby dotyczyła ludzi żywych, rodziców. Kiedy mamy do czynienia z dziećmi, które zostały usunięte, z dziećmi, które zostały poczęte przy okazji metody in vitro, różne okoliczności, które mogą mieć miejsce, czyli mamy do czynienia z tą taką sytuacją, kiedy człowiek podnosi rękę na drugiego człowieka, wówczas jesteśmy zaproszeni do tego, by modlić się o nawrócenie dla tych ludzi, dla rodziców, o łaskę tego, żeby uświadomili sobie zło, które się stało, żeby zaczęli żałować za to, żeby wrócili do Pana Boga, żeby swoją pomocą innym ludziom zadośćuczynili właśnie za to, co się dokonało. Więc Kościół o tym dokładnie mówi. Czyli, jeszcze raz podsumowując, po pierwsze, Bóg nie jest związany sakramentami, więc może działać poza nimi, ma swoje ścieżki i swoje możliwości. Kościołowi dał sakramenty, dlatego Kościół wierzy w to, że drogą jedyną do zbawienia jest chrzest święty. Ale jednocześnie odkrywa, że Bóg potrafi ten chrzest zrealizować w różny sposób. Poprzez chrzest krwi, wtedy kiedy mamy do czynienia ze śmiercią człowieka, którą to nie jest śmierć naturalna, tylko ktoś się do tego przyczynił. Chrzest pragnienia, kiedy mamy do czynienia z tym, że rodzice, którzy poczęli to dzieciątko, żyją nawet w mniejszym stopniu wiarą i jest duże prawdopodobieństwo, że oni normalnie by go ochrzcili, to dzieciątko. Zwróćmy uwagę, że tutaj Kościół też mówi o tak zwanym podobieństwie, podobieństwie do Matki Najświętszej. Zwróćmy uwagę, że ona została poczęta bez grzechu pierworodnego, czyli krótko mówiąc została już święta, mimo tego, że zbawienie dopiero będzie, bo Chrystus umrze na krzyżu. Więc to jest tak zwana łaska uprzedzająca. Więc dlatego zwróćmy uwagę, że zanim chrzest nastąpi, Bóg zna pragnienia tych rodziców, wie, że taka sytuacja nastąpi, więc dlatego przejmuje to na korzyść tego dzieciątka. To jest niesamowita miłość Pana Boga i świadomość tego, że On działa poza czasem. Dla Niego to się dokonuje już teraz, w tej chwili. I w tym przypadku, jeżeli mówimy o tych dwóch, pragnieniach, o tych chrzcu, chrzcie krwi i chrzcie pragnienia. I jeszcze jest ten trzeci element, który też wnika w temat związany chrztem pragnienia, mianowicie pragnienie Kościoła, by każdy człowiek mógł spotkać Chrystusa i mógł się zbawić. Dlatego w tych przypadkach, kiedy nie mamy do czynienia z pragnieniem rodziców, bo są różne przeszkody, mogą być niewierzący, mogą być tymi, którzy są innowiercami, wówczas jest to pragnienie Kościoła. Aby to dziecko, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I wówczas Bóg przyjmuje te dzieci do siebie. Kościół mówi jasno, są z Bogiem. Mają możliwość oglądania Boga twarzą w twarz. Są zbawione. Za te dzieci nie musimy się modlić. Jeśli modlimy się za te dzieci, to ta modlitwa im nie pomaga, a Bóg nie marnuje takich łask, nie marnuje tej modlitwy, przekazuje za tych, którzy tego potrzebują. Za żywych albo za zmarłych, w szczególności za zmarłych. Więc dlatego zachęcam do tego, jeżeli kiedykolwiek byście spotkali się z tematem właśnie tego, że ktoś chciałby modlić się za swoje dziecko nienarodzone, jasne, tu trzeba być delikatnym. Jeżeli chce, bo przeżył w tej chwili właśnie sytuację tragedii, to tu nie ma nic złego w tym temacie. To także nas, kapłanów, dotyczy na zasadzie bycia empatycznymi w takich okolicznościach. Natomiast później, jak już ten czas spokojnie przejdzie, kiedy już doświadczymy choćby tego, że nawet temat poronienia, który jest bardzo bolesny dla kobiety w szczególności, jeżeli mamy do czynienia z tym, że on troszeczkę ochłonie, to znaczy trochę się uleży, to wówczas możemy spokojnie do tego podejść. Twoje dziecko jest święte. Jeszcze jedna rzecz na koniec. W przypadku tej żałoby dotyczącej właśnie dzieciątek, które odchodzą, bardzo ważne jest także ze perspektywy duszpasterskiej tego, żeby pozwolić, zresztą to nie dotyczy tylko i wyłącznie żałoby po dziecku, każdej żałoby. Chodzi o to, byśmy nie rozbijali tego czasu. To znaczy, żebyśmy nie kazali teraz tym osobom wchodzić w jakąś sztuczną atmosferę. Twoje dziecko jest święte teraz, jest zbawione, nie musisz teraz, nie płacz teraz, nie przeżywaj tej żałoby, bo trzeba się cieszyć z tego powodu. No nie. Tu trzeba uszanować też to, co stworzył Bóg w nas, a uszanował po prostu stworzył naszą psychikę i dał nam etapy przeżywania straty. I one są bardzo ważne. Jeśli tego nie przeżyję, to będzie to wychodzić później w moim życiu. W różnych okolicznościach. Będzie to przedłużający się czas żalu, pretensji, bólu, płaczu. To wszystko nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc dopiero później możemy na ten temat rozmawiać. A na ten moment, jeśli chodzi o taką kobietę czy takich rodziców, chodzi o otoczenie ich zwyczajnie opieką, bycie przy nich, empatię taką, czyli towarzyszenie im samym, przyjęcie, że w tej chwili tak to przeżywają, a później możemy być apostołami. Natomiast jeżeli spotykacie już osoby, które albo sami jesteście takimi osobami, które takie doświadczenie mają już za sobą jakiś czas temu, to proszę pamiętać, to dziecko jest święte. To dziecko jest święte i modli się za swoją mamę i swojego tatę. To dziecko pragnie tego, żeby mama i tatuś mogli być tam, gdzie ono jest teraz. Bo to jest jego, jej ogromne pragnienie. Więc jeśli chcecie modlić się, to módlcie się za tych, którzy to dzieciątko stracili. Albo też za tych, którzy rękę podnieśli. Bo to oni potrzebują, póki tu chodzą na poziemi, potrzebują tego, żeby nie zgubić tej relacji z Panem Jezusem. Żeby mogli się zbawić, być tam, gdzie ich dziecko. To tyle. Myślę, że jasno powiedziałem, jakoś tak klarownie. Więc to niech będzie. W razie czego to nagranie będzie też udostępnione na internecie. Tam nasza jest zakładka wspólnoty i żywego różańca i tam jest ta dzisiejsza konferencja też będzie. Więc jeśli będzie trzeba komuś przekazać, byście chcieli, to jak najbardziej proszę dać możliwość w ten sposób, jeżeli chodzi o to. Natomiast życzę wam wszystkim, zwłaszcza tym, którzy gdzieś doświadczyli trudu właśnie i bólu związanego z tym dzieciątkiem, życzę tego, żebyście pamiętali, że Kościół daje nadzieję. Naprawdę nadzieję. Że Kościół daje nadzieję, że jesteśmy kochani. Bardzo kochani. że Chrystus naprawdę każdego z nas pragnie. Że każdemu z nas daje życie. W różnych okolicznościach może nastąpić odejście z tego świata, nawet pod sercem mamy. Ale to dzieciątko jest z jakiegoś powodu na świat chciane przez Boga. Nie ma sytuacji, w której człowiek w momencie realizacji swojego powołania do ojcostwa i macierzyństwa poczułby to dzieciątko, dlatego że tak chciał albo z jakiejś przemocy i to dziecko nie byłoby chciane. Przez człowieka nie. Ale zawsze jest chciane przez Boga. I dlatego czasem przychodząc na świat albo nie przychodząc na ten świat, albo umierając gdzieś na początku drogi swojego życia, dla Boga to nie jest obojętne. Bóg konkretnie wpisał los tego dzieciątka w życie całego świata, między innymi rodziców. Postawił to dzieciątko na drodze po to, żeby przez jego obecność mogło dokonać się dobro. Dlaczego takie dzieciątka umierają? Nie wiemy i nikt na to pytanie nie odpowie. I niezbyt dobrą rzeczą i taką mądrą byłoby próbować to tłumaczyć. To już jest zamysł Pana Boga, ale na pewno nie jest to obojętne, a nawet ofiara takiego dzieciątka, któremu nie dane było się urodzić, mówię tutaj o naturalnej sytuacji, nie jest dla Pana Boga bezowocna. On z tego dobro wyprowadzi. Każde to dzieciątko zaplanował, każdemu dał konkretny zasób czasu do życia. Taki, jaki potrzebuje do własnego zbawienia. Życzę wam dużo nadziei, dużo siły. Niech Pan Jezus wam towarzyszy w tym wszystkim i bądźcie apostołami dobra i życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.